Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Kiedy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za czasów króla Heroda, zjawili się w Jerozolimie magowie ze wschodu i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski, bo widzieliśmy jego wschodzącą gwiazdę i przybyliśmy złożyć mu hołd. Wtedy Herod, wezwawszy potajemnie magów, wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Wysłuchawszy króla, wyruszyli w drogę i ta gwiazda, którą widzieli wschodzącą, szła przed nimi, aż stanęła nad miejscem, w którym było dziecko. Gdy zobaczyli gwiazdę, ogromnie się ucieszyli. Kiedy zaś weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką Maryją, upadli na twarz i złożyli mu hołd. Dobry wieczór Państwu. Jesteśmy tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia. Zapraszam Państwa do audycji o gwiazdach na gwiazdkę. Kto mógłby być specjalnym gościem w takim momencie? Drodzy Państwo, witam serdecznie Pana Kazimierza Błaszczaka. Dzień dobry Panie Kazimierzu.
Dzień dobry Panie redaktorze, Panie Adamie.
Drodzy Państwo, przypominam, że Pan Kazimierz jest naszym ekspertem od spraw kosmosu. Pan Kazimierz jest cały czas członkiem projektu Mars One, czyli eksperymentów związanych z kolonizacją Marsa. Oprócz tego jest pasjonatem astronautyki i astronomii, kustoszem radioteleskopu w Cieszyncinie i tak dalej, i tak dalej. Długo moglibyśmy rozmawiać na ten temat. Panie Kazimierzu, o Gwieździe Betlejemskiej jeszcze będziemy mówić na zakończenie dzisiejszego spotkania, ale dzisiaj chciałem Pana prosić o najnowsze wiadomości z kosmosu, o gwiazdach na gwiazdkę. Panie Kazimierzu, co się wydarzyło w ostatnich dniach ważnego dla całej ludzkości właśnie w eksploracji kosmosu? All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour and right now in our all request line I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey babe, what would you like to hear? We are
observing your Earth. Kłaniam się serdecznie i witam wszystkich radiosłuchaczy radio Rodzina Kalisz, szczególnie słuchaczy w Jaruszowie, ponieważ mieszkam w Jaruszowie. I jak już powiedział pan redaktor, że wybudowałem wspólnie z gminą radioteleskop, jestem opiekunem, tutaj mamy Centrum Edukacyjne imienia Marii Kunic, jestem przewodniczącym koła astronomicznego, jestem działaczem Mars Society Polska i tak dalej, ale najważniejsze, co się wydarzyło w ostatnich dniach w podboju kosmosu.
Drodzy Państwo, jak słychać, łączymy się łączami telefonicznymi. Jakość połączenia jest trochę lepsza niż kosmiczna, ale jednak ten specyficzny smaczek odległości towarzyszy nam cały czas. Panie Kazimierzu, oddaję głos.
Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu zmarł polski kosmonauta, astronauta Mirosław Hermaszewski, generał Mirosław Hermaszewski, ponieważ popularyzował astronomię, był dla młodzieży jak gdyby magiczną postacią. Spotykał się w szkołach, robił piękne prelekcje i opowiadał o tym, jak był w kosmosie w 1978 roku. Cały tydzień latał na stacji Sojuz i Salut. Jak przylatywał nad Polską, jaką widział piękną Polskę, polskie miasta, Warszawę, Wisłę, to wszystko bardzo sugestywnie opowiadał dla młodzieży i młodzież go za to bardzo lubiła. Był dotychczas jedynym polskim kosmonautą. Prawdopodobnie będziemy mieli w kosmosie kosmonautę młodego pokolenia. Nazywa się Sławosz Uznański i niedawno został wybrany przez ESA z 22 tysięcy kandydatów. Jeszcze oczywiście nie był w kosmosie, ale ma wielkie szanse być następcą Hermaszewskiego. Ma wszelkie predyspozycje polegające na tym, że zdał egzaminy, poddał się badaniom lekarskim, pracuje w CERN, w tym ośrodku badań cząstek elementarnych. Jako hobby traktuje alpinizm, był w Himalajach i tak dalej. Będziemy się wszyscy fascynować. Zapraszam szczególnie młodych, żeby się interesowali jego losem.
Panie Kazimierzu, tak jak można obserwować, nastąpiła zmiana. Kiedyś Hermaszewski to był głównie lotnik, sprawny człowiek po prostu, a teraz astronauci muszą umieć troszeczkę więcej. Teraz naszym kandydatem na kosmonautę jest po prostu naukowiec.
Hermaszewski był pilotem samolotów wojskowych, myśliwski, był nawet szefem ośrodka w Dęblinie. Miał dużą karierę za sobą pilota i dlatego został wybrany. A obecnie nie liczą się u kandydatów na astronautów nie tyle zalety umiejętności pilotowania samolotów wojskowych, co bardziej zalety intelektualne i umiejętność poruszania się w tych zagadnieniach kosmicznych oraz walorami zdrowotnymi, ponieważ trzeba być wytrzymałym. W momencie startowania są ogromne przeciążenia, potem pobyt w nieważkości, chociaż to już jest teraz pomału dostępne dla zwykłych ludzi. In your mind you have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft.
Panie Kazimierzu, gdy spotkaliśmy się ostatni raz, mówił pan o pierwszych sukcesach, pierwszych zdjęciach nowej zdobyczy ludzkości, teleskopu Webba. Czy najświeższe nowinki z tej dziedziny może nam pan powiedzieć?
Teleskop Jamesa Webba to był drugi z kolei dyrektor NASA. Jeśli chodzi o ten teleskop, jest następcą kosmicznego teleskopu Hubble'a. Teleskop Webba ma średnicę 6,5 metra, składa się z takich segmentów. Segmenty składają się z sześciokątów odbijających promieniowanie kosmicznego od ciał niebieskich i kierują do ogniska i potem są odbierane i przetwarzane. Każdy ten segment jest wykonany z berylu i pokryty złotem. Powierzchnia zbierania wynosi 25 metrów kwadratowych, a średnica 6,5 metra. A Hubble'a była średnica 2,5 metra i powierzchnia zbierania 4,5 metra kwadratowego, także to jest stukrotnie większy od Hubble'a. Ten teleskop działa w podczerwieni i jest umieszczony w specjalnym miejscu, tak zwanym punkcie Lagrange'a L2, gdzie się znoszą przyciąganie Ziemi i Słońca. Tamten punkt Lagrange'a, on się znajduje w odległości 1 800 000 km od Ziemi. Koszt wyszedł ponad 10 miliardów dolarów. Jest to urządzenie złożone, było złożone w mały pakunek, a potem trzeba było się rozłożyć i nie ma możliwości tam dolecenia miliard do naprawy, bo Hubble'a to okazało się, jak wyszczelili, że daje obraz zamglony, że trzeba skorygować powierzchnię zbierającą i wtedy tam astronauci z wahadłowca kosmicznego podlecieli, zresztą to był pomysł naszego Mars Society amerykańskiego i skorygowali tą powierzchnię i potem były bardzo ostre obrazy. I ostatecznie po 12 latach przygotowań 25 grudnia zeszłego roku został wystrzelony z Gujany Francuskiej. Przez pół roku odbywał się tam dolot do tego miejsca Lagrange L2 i rozłożenie wszystkich elementów bardzo precyzyjnie, pomału i się wszystko idealnie udało. I 12 lipca tego roku zostały przesłane pierwsze obrazy, które były sensacyjne, wielkim zaskoczeniem, no i wielkim triumfem uczonych i tych budowniczych. To jest NASA amerykańskie, ESA europejskie, Centrum Kosmiczne, Agencja Kosmiczna i Kanada. Rosjanie tutaj nie byli zaangażowani. Te obrazy z 12 lipca i potem następne to zaszokowały widzów i opinię publiczną, ponieważ pokazywały obrazy niesłychane, sensacyjne.
No właśnie, najbardziej znanym chyba zdjęciem jest zdjęcie tak zwanych filarów stworzenia. Zdjęcie, które naprawdę robi olbrzymie wrażenie.
Filary stworzenia to jest słynny fragment mgławicy Orzeł. Były tematem najnowszego zdjęcia teleskopu Jamesa Webba. Fotografie tego kosmicznego krajobrazu zostały wcześniej wykonane przez teleskop Hubble'a, a dzisiaj pozostają jednymi z najbardziej rozpoznawalnych obrazów w historii poznawania. Są to jak gdyby takie kolumny, słupy, lekko zakrzywione, jak gdyby płomienie to mają kontury brzegowe rozmyte, a tu są kontury bardzo ostre, bardzo dokładne, barwne, majestatyczne iglice kosmicznego gazu, olśniewające kolorystyką i szczegółowością. Drugim zdjęciem, też sensacyjnym, jest pierwsze głębokie pole Webba. Jest na tym zdjęciu setki tysięcy galaktyk i gwiazd i wszelkich tworów kosmicznych. Pierwsze takie głębokie pole wykonał teleskop Hubble'a. Po prostu astronomowie z całego świata poprosili kierownika, żeby zwrócił teleskop w ciemny punkt sfery niebieskiej, tam gdzie nic nie ma, i żeby obserwować to przez kilka dni, czy coś się nagra, czy coś się złapie, czy coś się sfotografuje. I po kilku dniach, jak wyświetlono zdjęcie, okazało się, że tam są miliardy galaktyk. Zachwycające i coś nieprawdopodobnego. I teraz to samo zdjęcie zrobił właśnie teleskop Jamesa Webba. Nazywa się Głębokie Pole, Deep Field. Ale jeszcze bardziej fascynujące, jeszcze bardziej przekonywujące. To oznacza, że wszechświat jest wypełniony galaktykami, mgławicami, planetami i wszelkimi innymi tworami astronomicznymi. W ogóle do czego służy teleskop Jamesa Webba? Do obserwacji pierwszych gwiazd powstałych po wielkim wybuchu, do badania i formowania się i ewolucji galaktyk, do badania powstawania gwiazd i do badania i powstawania systemów planetarnych. I być może odkryjemy planetę, która posiada życie pozaziemskie, i na tym wszystkim astronomom na świecie najbardziej zależy, bo jest podstawowe pytanie wśród astronomów na całym świecie: czy jesteśmy sami w kosmosie? Are we alone in the universe? To powiedziałem po angielsku.
Panie Kazimierzu, z tych odległych zakątków Wszechświata, gdybyśmy teraz się skupili na naszym Układzie Słonecznym, co tu się dzieje? Bo ostatnio naprawdę co rusz docierają do nas najnowsze wiadomości sensacyjne. Wyścig kosmiczny trwa.
Ja jestem starszego pokolenia i jestem świadkiem i uczestnikiem jako widz lądowania, pierwszego lądowania ludzi na Księżycu. Było to dla mnie wielkim, fascynującym przeżyciem, kiedy widziałem w telewizorze za mgłą, jak schodził Neil Armstrong na powierzchnię Księżyca i pierwsze kroki. I wtedy, co powiedział, że mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. No i potem czekałem, było 6 lądowań na Księżycu za pomocą rakiety Saturn i lądownika. Ostatnim był w 1972 roku, więc teraz minęło 50 lat. Myślałem, że w tym czasie będzie lądowanie na Marsie, bo taka była mowa, że za 10 lat już będzie lądowanie na Marsie. Potem za 20, a tutaj minęło tyle lat i figa, i nadal nawet nie znamy terminu dokładnie tego lądowania ludzi na Marsie. Moim takim największym marzeniem jest jeszcze w biegu mojego życia, nim się skończy, zobaczyć lądowanie na Marsie. Teraz w ostatnich dniach przeżyliśmy wielkie wydarzenie historyczne, przygotowanie lot Artemis 1, które jest w ramach przygotowań lotu na Księżyc, a Księżyc według planów NASA będzie stacją przesiadkową na Marsa. Jest wielka dyskusja członków organizacji marsjańskiej, żeby zorganizować lot bezpośrednio z Ziemi na Marsa, a NASA chce rozłożyć to w czasie ze względu bezpieczeństwa i zrobić ten lot przez Księżyc, chociażby z tego względu, że nie chcą mieć więcej pogrzebów astronautów. 3 razy były wypadki z astronautami, Apollo 1, Challenger i Columbia, i zginęło 3, potem 7 astronautów, razem 17 astronautów. To było ciężkie, katastrofalne przeżycie i teraz NASA podchodzi z ostrożnością, chociaż to wszystko się wydłuża i kosztuje pieniądze i tak dalej. Teraz ten lot Artemis wystartował 16 listopada. Rakieta się nazywa SLS i wylądowała, statek kosmiczny Orion wylądował 11 grudnia w niedzielę.
Powrócił na Ziemię, okrążył Księżyc i wrócił na Ziemię.
Tak, 16 listopada był start, rakieta się nazywa SLS, Space Launch System, czyli system startowania w kosmos, i składa się z rakiety głównej i 2 bocznych, które są budowane na podstawie projektu promów kosmicznych. No i potem jest element napędowy, który leci na Księżyc, i na tym elemencie napędowym jest ustawiony Orion. Orion to jest statek kosmiczny, mieści się tam 4 osoby. Znalazł się na właściwej orbicie, okrążył kilka dni i kilka dni temu wylądował na Ziemi, a konkretnie wodował w oceanie za pomocą spadochronów. Ta misja służyła jako przetestowanie rakiety i przetestowanie wszystkich systemów, a przede wszystkim przetestowanie tego Oriona, jak się zachowa ta płyta hamująca statku Orion, ponieważ zejdzie z szybkością 50 tysięcy km na godzinę, wejdzie do atmosfery ziemskiej i czy zda egzamin, czy wszystko wytrzyma.
Nie było w tym statku kosmicznym kosmonautów, ale były manekiny.
Manekiny, tak jest. Była to misja bezzałogowa. I wszystko przebiegło dobrze. Były problemy ze startowaniem. Najpierw miał być w sierpniu, potem we wrześniu start się nie udał. Raz z powodu usterek, raz z powodu huraganu, jeszcze czegoś. I w końcu 16 listopada start się udał. Cały przebieg był zgodnie z planem.
Tak jak widzimy często na crash testach różnych manekiny we wnętrzu samochodu, tak tutaj te manekiny to nie były zwykłe manekiny, tylko to właściwie były roboty, komputery, które symulowały ludzi, badały, czy człowiek będzie w stanie przeżyć takie wydarzenie. Teraz ta misja Artemis II. Czym się ona będzie różnić i o co w niej będzie chodzić?
Ta misja Artemis II będzie za 2 lata, w roku 2024, i polecą już astronauci, polecą ludzie, 4 osoby. Misja będzie na Księżyc, ale bez lądowania na Księżycu. Będzie oblot dookoła Księżyca. Ekipa znajdzie się na orbicie księżycowej. Będzie to wielkie przedsięwzięcie, wielkie wydarzenie, bo od 50 lat ludzie, astronauci, wybiorą się w daleką podróż kosmiczną, bo do tej pory od 72 roku latają tylko 400 km od Ziemi na Międzynarodową Stację Kosmiczną i dalej w kosmos nie polecieli od 72 nigdy. I teraz to będzie podróż w daleką przestrzeń kosmiczną.
Panie Kazimierzu, przepraszam.
Wyprzedzi ten Japończyk, turysta, jak on się nazywa, Mizawa, który ma też lecieć w oblot Księżyca, ale to nie wiem kiedy, przedtem czy potem. To będzie druga Artemis II, natomiast Artemis III planowane jest na rok 2025 i to będzie już lądowanie ludzi na Księżycu. Będzie 4, 2 zostanie w statku Orion, w statku dowodzenia, przejdą do lądownika i lądownik wyląduje. Teraz nie było tego lądownika, bo lądownik jest jeszcze w trakcie budowy. Się nazywa Moon Starship. I to nie buduje NASA, tylko prywatne przedsiębiorstwo. W przetargu startowało SpaceX, Blue Origin, Jeffa Bezosa i Dynetics. Wygrał przetarg właśnie SpaceX, Elon Musk, Jeff Bezos, ten założyciel Amazona, który też poleciał w kosmos za pomocą New Shepard. W zeszłym roku takie były prywatne loty. Nawet oddał do sądu sprawę i nawet walczyli ze sobą w sądzie, ale wygrał Elon Musk SpaceX, ponieważ jest tańsza, bardziej pewna, ten lądownik przestronny.
Panie Kazimierzu, proszę przypomnieć naszym słuchaczom, o co trwa walka w podboju Księżyca? Wiemy, że to ma być stacja przesiadkowa, ale czy tylko?
Jeśli mówimy o stacji przesiadkowej, to się nazywa Space Gateway. Brama kosmiczna. Będzie to stacja kosmiczna, która będzie umieszczona na orbicie wokół Księżyca i będzie krążyć non-stop naokoło Księżyca i tam będą z Ziemi dolatować statki i stamtąd będą lądować na Księżycu, albo mogą startować w dalsze rejony kosmosu, przede wszystkim na Marsa. Lądowanie na Księżycu to jest zainteresowanie ludzkości z trzech względów. Pierwsze to jest woda odkryta nie tak dawno na biegunach Księżyca. Woda może być używana jako pitna, a przede wszystkim jako surowiec do produkcji wodoru i tlenu. To są składniki paliwa rakietowego. Punkt drugi to jest wodór H3, tak zwany H3, który zapewni energię elektryczną i energię dla Ziemi na tysiące lat do przodu, tylko jeszcze nie jest wynaleziony odpowiedni reaktor, jak pozyskiwać energię z wodoru H3, ale to wszystko jest w trakcie. I punkt trzeci na Księżycu, metale ziem rzadkich, które służą do produkcji komputerów i są składnikiem wielu bardzo posuniętych rozwiązań technologicznych. Dzisiaj Chiny, tytan, wolfram i jeszcze jakieś inne, irid, generalnie nazywają się też metale ziem rzadkich. To tam występują na Księżycu w dużych ilościach, także woda, wodór i metale ziem rzadkich. No i tam ma być wybudowana baza na Księżycu. Będzie stacja księżycowa obiegać, zastąpi Międzynarodową Stację Kosmiczną, która obecnie lata nad Ziemią, ISS, ale również będzie wybudowana stacja kosmiczna wokół Marsa i lot ze stacji kosmicznej dookoła księżycowej będzie do stacji kosmicznej Marsa i stamtąd lądownik wyląduje i wystartuje. Na Księżyc lądownik musi wylądować. Jak ląduje, to trzeba nim kierować jak samolotem w lewo, w prawo, w górę, w dół i potem wystartować. Musi mieć odpowiednią ilość paliwa, platformę startującą z powrotem na tą stację kosmiczną Space Gateway. O tyle jest łatwiej niż na Marsie. Na Marsie jest grawitacja w wysokości 38% ziemskiej, a na Księżycu jest 12% ziemskiej. Z Księżyca jest dużo łatwiej, mniej paliwa trzeba. A na Marsie trzeba już dużo, dużo więcej paliwa i zabrać tam paliwo będzie bardzo ciężko i myśli się o tym, żeby tam wyprodukować paliwo.
Panie Kazimierzu, czy to, że Amerykanie postawią, czy już postawili flagę swojego kraju na Księżycu, będzie oznaczało, że Księżyc jest amerykański?
Nie, nie. Prawo są specjalne na ten temat. Przepisy prawne obowiązujące na całym świecie i nikt nie może być właścicielem żadnej części obiektu kosmicznego, ani żadnej części powierzchni Księżyca czy planet. Nie przewiduje się i to jest uregulowane traktatami i nawet mój kolega z Warszawy, Kamil Muzyka, jest doktorem prawa i w tym się specjalizuje. Nie ma obawy, żeby tam ktoś przywłaszczył sobie.
Ale wydobywać surowce to już będą mogli, tak? Ci, którzy tam będą w stanie dolecieć.
No, będą koncesje. Mhm. Tak jak na oceanach, oceany są, też nie ma właściciela, a też można na oceanach łowić. To będzie rozwiązane.
Ciekawostką właściwie jest, że przedsiębiorstwo Elona Muska, Tesla, przywłaszczył sobie, czy przygarnął nazwisko słynnego wynalazcy, który myślał o tym, by energię przesyłać bezprzewodowo. Gdyby się ta idea jego spełniła, to rzeczywiście może dałoby się z Księżyca na Ziemię przesłać te potężne ilości energii, która potencjalnie tam się znajduje.
Mówi pan o Tesli.
Tak. Wróćmy w takim razie jeszcze na Marsa, bo to jest pana konik. Troszeczkę o tym, o tej ważce, która lata i cały czas zaskakuje nas swoimi osiągnięciami. Ważce nad Marsem.
Moim priorytetem to jest tak Mars, ale przede wszystkim popularyzacja astronomii i astronautyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym celu założyłem Stowarzyszenie imienia Marii Kunis, astronomki, która 400 lat temu mieszkała koło Wieruszowa i napisała ogromne dzieło Urania Propitia i ja ją uważam za największą astronomkę świata. To jest mój priorytet. Ale czekam bardzo na lot ludzi na Marsa, ponieważ postawienie stopy na Marsie zauroczy ludzi. Przede wszystkim zainspiruje młodzież do podboju, do sięgania do gwiazd. Już mówię na temat tego.
Ingenuity.
No brawo, pan jest dobrze zorientowany. Tak się nazywa. Ingenuity to jest pomysłowość. Perseverance to jest wytrzymałość. Ten łazik, na którym przyleciał Ingenuity. I kilka lat temu byłem w Ameryce, był konkurs na nadanie imienia, a ja wraz ze swoim wnuczkiem amerykańskim Łukaszkiem wysłaliśmy zgłoszenia. Ja właśnie dla Perseverance zaproponowałem Ingenuity, ale ostatecznie wygrał ta nazwa Perseverance, a dla helikopterka Ingenuity. Z co ciekawe z tym helikopterkiem, to jest testowy. Nie wiadomo było, jak się zachowa w atmosferze marsjańskiej, która jest bardzo rzadka, tak jak ziemska atmosfera ma taką gęstość jak na wysokości 25 km, 1/100 ciśnienia atmosfery ziemskiej, a na 25 km samoloty pasażerskie tylko do 11 km, a tylko wojskowe, więc nie wiadomo było, jak się zachowa. Pierwsze loty, bo lądowanie Perseverance 18 lutego 21, a pierwsze loty w maju i pierwszy lot to był 30 sekund na wysokość tam kilka metrów i wyszło wszystko zgodnie z planem, cudownie, zaskakująco, pozytywnie, bez problemów i do tej pory odbyło się już 60 lotów tego helikopterka, coraz wyżej w ostatnim okresie, wzniósł się na 14 metrów. Szybkość osiągnął 5,5 metra na sekundę, to jest prawie 20 km na godzinę. W sumie te wszystkie loty, gdyby dodać 606 dni marsjańskich, 606 soli, to wynoszą 7,5 km. Konstruktorem Ingenuity i teraz kierownikiem lotów jest Polak. Nazywa się Artur Chmielewski, pracuje w NASA, to już jest któryś jego kolejny projekt. To jest syn Papcio Chmiel.
Proszę, no super, tak.
To Papcio Chmiel to robił takie rysunkowe książeczki.
Tytus, Romek i Atomek, tak.
Tytus, Romek i Atomek, brawo. To właśnie jego syn nazywa się Artur Chmielewski i on jest szefem tej misji helikoptera Ingenuity i konstruktorem i teraz kierownikiem i już projektuje następny helikopter, który będzie mógł przylatywać na większe odległości i przenosić większe ciężary. Konstruktorem, kierownikiem i osobą, która programuje, planuje, jest Polak Artur Chmielewski, syn Papcia Chmiel. A Perseverance przejechał już 13,5 km. Czego dokonał, mi się pytają. Przeprowadził ten test produkcji tlenu z atmosfery marsjańskiej. Następnie zbiera próbki i ustawia tam w jednym miejscu, które będą zabrane na Ziemię w latach 27-28. I przede wszystkim jego celem jest poszukiwanie życia, znalezienie życia obecnie lub w przeszłości. Gdyby znalazł skamieliny zawierające jakieś tam stworzonka, to byłoby cudownie. No na razie nic takiego nie znalazł. Tego odkrycia przełomowego nie ma. Może jest, może Amerykanie utrzymują w tajemnicy. Tak jak było w tych lotach Viking, że jeden eksperyment wykrył życie, a drugi zanegował życie. Do tej pory nie wiadomo, co jest prawdą. Więc żeby to pilnować i żeby ktoś tam je skręcił znowu, to ja się zapisałem na ten lot i moje nazwisko jest na chipie elektronicznym na pokładzie łazika Perseverance z moim nazwiskiem i imieniem i osobiście dopilnowuję, żeby były zgodnie z prawdą przekazywane na Ziemię i potem dla społeczeństwa. No i moja wnuczka w Ameryce, Paula, ona była na wielu obozach NASA, chce iść na studia związane z napędem rakietowym, sterowanie rakietami. Została zaproszona indywidualnie na start rakiety Antares. Antares wynosi statki Cygnus do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 2 tony zawożą zawsze wody, jedzenia, instrumenty naukowe i odbierają śmieci. Dostawcy odbiorcy.
Problemem istnienia życia na Marsie jest to, że nie ma Mars atmosfery. Taka jest atmosfera, że woda właściwie natychmiast paruje. A co pan sądzi o tym, nie wiem czy nie szalonym pomyśle Elona Muska, by wywołać eksplozję nuklearną na Marsie i żeby spowodowało to powstanie atmosfery? Czy jest to brane pod uwagę przez naukowców?
Nie. Spowodowałoby skażenie radioaktywne Marsa. W związku z tym niedopuszczalna jest, niepuszczalny taki eksperyment. No, obliczyli uczeni, że gdyby stopić czapy polarne Marsa, to Mars by się pokrył oceanem wysokości 10 metrów. No to na pewno to można to obliczyć, nie?
Panie Kazimierzu, powoli czas nam się będzie kończył, ale chciałbym teraz, żebyśmy spuentowali ten początek audycji. Gdy ludzie patrzyli na gwiazdy, mędrcy patrzyli na gwiazdę, która prowadziła ich do Chrystusa. Czy są jakieś fakty historyczne, które mogą potwierdzić istnienie gwiazdy betlejemskiej?
To jest temat dociekań astronomów przez wiele lat po dzień dzisiejszy. czy takie zjawisko mogło się zdarzyć autentycznie, więc uczeni potwierdzają, że takie zjawisko mogło nastąpić w tym okresie narodzin Jezusa. Przyjmuje się, że między 8 a 6 rokiem przed naszą erą, więc pierwsze, co się nasuwa, że taki obiekt na niebie mógł prowadzić tych trzech mędrców do miejsca narodzin Jezusa, to takim najpoważniejszym kandydatem jest kometa. Kometa bardzo jasna, silna, co w jednym miejscu na niebie cały czas się prezentuje. I kometa, którą znamy od setek lat, nazywamy od odkrywcy Haleja, kometa Haleja, co 66 lat. Wtedy ona wystąpiła na niebie w 12 roku przed naszą erą, więc trochę za wcześnie, ale zakłada się taką możliwość. Drugim kandydatem jest wybuch supernowej. Supernowa to jest gwiazda, która w końcowej swojej procesie ewolucji podlega wybuchowi, następuje wybuch i promieniowanie w takiej ilości, co milion słońc by było potrzeba, żeby takie promieniowanie, ale czy konkretnie wtedy supernowa w tym okresie ukazała się na niebie, to nie wiadomo. Najprawdopodobniej stoi za tym zjawisko koniunkcja planet. Już na dzień dzisiejszy, za chwilę o tym powiem, Mars jest pięknie widoczny. Dzisiaj wieczorem, jakby nie było chmur, na wschodzie możemy zobaczyć Marsa, Jowisza, Saturna. I tak zwana koniunkcja to optyczne zbliżenie do siebie, albo nawet połączenie się optyczne Jowisza ze Saturnem. Tak uczeni przypuszczają, że to się zdarzyło właśnie 31 grudnia 6 roku. Do Jowisza jest 700 milionów kilometrów, do Saturna 1,5 miliarda kilometrów, ale optycznie dla widza na Ziemi one w pewnym momencie mogą się połączyć i podwoić swoją jasność i to może być widziane jako jedna ogromna gwiazda i to się mogło tak zdarzyć. Wtedy trzykrotnie zanotowałem 29 maja, 30 września i 5 grudnia. Także to jest bardzo prawdopodobne. Mogła się zdarzyć koniunkcja trzech planet. Jowisza, Saturna i Wenus. Też takie ja tu w swoim życiu widziałem taką koniunkcję. Astronomowie mówią, że oczywiście jest prawdą, że mogły takie obiekty astronomiczne o wyjątkowej jasności w tym okresie urodzin Jezusa wystąpić. I są dociekania po dzień dzisiejszy.
Panie Kazimierzu, spotykamy się w tygodniu przedświątecznym. Za parę dni usiądziemy do stołów, będziemy sobie życzyć wszystkiego najlepszego na ten święty czas. Gdy będziemy spoglądać w niebo, wypatrywać pierwszej gwiazdy, co najprawdopodobniej to będzie?
Które planety będą widoczne w tym roku 24 grudnia o godzinie 16? Słońce zachodzi 15:43, czyli 16 to już jest szarówka, półmrok, już gwiazdy widać. A oczywiście 16:30 jeszcze lepiej będzie widać. I sam o tym nie wiedziałem, dopiero jak przejrzałem tą stronę Heavens Above, jest taka strona Heavens Above, na wschodzie będzie bardzo jasna czerwona gwiazda, to nie jest gwiazda, tylko planeta Mars. Potem bliżej kierunku południa, tak na wysokości 30 stopni, czyli 1/3 na niebie, bo 90 stopni to jest nad nami dokładnie zenit, to będzie planeta Jowisz. Bardzo silna gwiazda, taka biała. Potem na zachodzie będzie Saturn, też dosyć jasno. I co zaskoczyło mnie, będzie o 16 na zachodzie widoczne planety Merkury i Wenus. I Wenus będzie dawać bardzo silne światło, tak zwana magnitudo jasność -3.8. Kiedy gwiazdy takie najjaśniejsze mają 1, to ona ma aż -3.8, będzie bardzo jasna i potem następne dni będzie coraz wyżej. I jeszcze wielkim zaskoczeniem, że wszystkie planety będą widoczne na niebie tego dnia, tylko oczywiście te słabe wzrokowo nie zobaczymy, będziemy musieli użyć lornetki, więc będzie widoczne o 16. Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton. Chociaż Pluton już jest uważany za planetę karłowatą, ale jeszcze parę lat temu wchodził w skład Układu Słonecznego. Także jednego wieczoru o jednej godzinie wszystkie te planety są widoczne. To jest też również rzadkie, bardzo rzadkie wydarzenie.
Panie Kazimierzu, dziękuję serdecznie za nasze spotkanie, kolejne już. Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina był pan Kazimierz Błaszczak, astronom, amator z Wieruszowa, z naszej diecezji, członek projektu Mars One. Panie Kazimierzu, oczywiście życzę spełnienia wszystkich pana kosmicznych marzeń, ale nam, naszym słuchaczom, życzę, byśmy przede wszystkim tutaj na Ziemi prosili Boga Nowonarodzonego o pokój, który dopiero później moglibyśmy rozpowszechniać w całym kosmosie. Ten pokój niech nam towarzyszy w ten świąteczny czas, gdy będziemy patrzeć w gwiazdy, myśleć o naszych najbliższych i o tym nowonarodzonym wśród nas Bogu. Panie Kazimierzu, dziękuję serdecznie. Wszystkiego najlepszego na ten świąteczny czas.
Dziękuję również za możliwość wypowiedzenia się i również życzę wesołych świąt, miłej gwiazdki, dobrej pogody na obserwacje gwiazdy wigilijnej, no i szczęśliwego nowego roku 2023.
A pokój na Ziemi. W audycji wykorzystano fragmenty utworu zespołu The Carpenters, Calling Occupants of Interplanetary Craft.